siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych zespołów.
Szósty set.
Uśmiechnięci, zadowoleni, 20 marca 2024 roku wysłuchacie podcast Szósty Set. Jest 19.02, jest to 19.02, dosłownie chwilę po wywalczonym przez Jastrzębski Węgiel awansie do finału Ligi Mistrzów, ale to nie oznacza, że ten mecz jeszcze się zakończył, natomiast my już uznaliśmy, że nie ma na co czekać i trzeba omówić te dwa sety, które naprawdę były istotne w tym rewanżu. No i oczywiście, jak spojrzycie na koszulkę Filipa, jeżeli oczywiście oglądacie to na YouTubie, jeżeli oglądacie w formie podcastu, to nie, no to koszulka jest w charakterystyczne biało-czerwone pasy, no i ze studia w Rzeszowie właśnie Filip Korfanty dołącza.
Ze studia zwycięzcy siatkarskiego Pucharu CEF w Rzeszowie. Filip Korfanty, cześć.
Ja nie mam koszulki Jastrzębskiego Węgla, znaczy w ogóle nie mam, w ogóle jej nie posiadam, natomiast może biorąc pod uwagę sukcesy i klubu i polskiej siatkówki, to powinniśmy mieć tych naszych koszulek rotacyjnie no co najmniej kilka, bo wygląda na to, że w zasadzie każda drużyna, która w tych europejskich pucharach startuje, Filip, to jakiś sukces może odnieść albo może tego sukcesu być bardzo blisko.
No jesteśmy od jeden mecz od hat-tricka tak naprawdę, czyli Projekt Warszawa już dzierży w swoich rękach Puchar Challenge, a Sekoresowa od wczoraj sięgnęła po Puchar CEF, a Jastrzębski Węgiel, jak powiedziałeś, wciąż gra mecz, ale już wiemy, że zamelduje się w wielkim finale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Widzę, że zanosi się na tej brecha, który nie ma już żadnego znaczenia, dwa pierwsze sety miały znaczenie. No i trzeba powiedzieć, że dzisiaj Zirat się mocno stawiał, podobnie jak trochę wczoraj Luneburg, ale o Luneburgu będziemy mówić później, a dziś Zirat faktycznie ciężkie warunki postawił Jastrzębiu.
Przed tym meczem miałem taką myśl, od której w sumie nawet chciałem zacząć live'a, że nie tyle mam obawy o to, czy Jastrzębski, czy miałem obawy o to, czy Jastrzębski Węgiel awansuje do finału Ligi Mistrzów, bardziej pytaniem, które sobie stawiałem, było pytanie o to, jak dużo emocji poprzedzi właśnie ten wygrany awans. I okazuje się, że tych emocji naprawdę, naprawdę było sporo. Oba sety wygrane przez Jastrzębski Węgiel na przewagi. Pierwszy do 32, jeżeli dobrze pamiętam. Filip, popraw mnie, jeżeli się mylę. 34-32. Dokładnie. Drugi do 27-25. Nie wiem, no wydaje mi się, że chyba też nawet w naszych zapowiedziach przedmeczowych stawialiśmy, że ten rewanż może być jednak jakąś tam trudnością. No i wydaje mi się jednak, że ten Jastrzębski Węgiel nie był takim maksymalnym, najlepszym Jastrzębskim Węgiel, jaki widzieliśmy w tym sezonie. No rzucały się w oczy przede wszystkim popsute zagrywki.
Tak, zwłaszcza w Fornala, który nie miał dzisiaj swojego dnia w serwisie, też Gładyra, ale Gładyrowi trzeba oddać, że w bardzo ważnym momencie pierwszego seta poszedł na zagrywkę i trafił asa, to było gdzieś tam w momencie 28-27 zrobił asa na Bayraktarze. Dołożył też asa w drugim secie, ale generalnie nawet komentatorzy tego spotkania mówili, że nie wygląda, by to był jego dzień. On trochę jest takim graczem, że swoje musi popsuć, no ale jak już był ten ważny moment, to raz tego asa w pierwszym secie trafił, w drugim to był mniej istotny moment. Sam z kolei Huber bardzo ważnego asa posłał na przedostatnią piłkę Jastrzębskiego Węgla na 26-25, trafiając tam niemal w narożnik na Kamecho, więc na pewno te zepsute zagrywki to było coś, co nie mogło się podobać w Jastrzębiu, ale też trzeba powiedzieć, że Zirat mocno ryzykował i też sporo nie trafiali, a jak już trafiali, w sensie asy serwisowe, to były takie zagrywki, które tak były plasowane, że ciężko było te zagrywki jakoś nawet podbić nad siebie, stąd coś im wpadało. Też mało punktowych bloków Jastrzębskiego Węgla, przechodząc na inny element, dopiero gdzieś w drugim secie złapany chyba Anderson, od tego chyba się zaczęło, punktowanie blokiem, no ale obron bardzo dużo miała ekipa Jastrzębia, bo jak popatrzyło się w liczby pierwszego seta, to aż niewiarygodne, że około 40 ataków wykonał Jastrzębski Węgiel, a Zirat około 22, więc jakby siłą rzeczy Jastrzębie było w stanie tę piłkę po swojej stronie zatrzymywać i mieli szansę na kolejne swoje ataki, więc jakby bloków punktowych mało, no ale to nie znaczy, że Jastrzębie nie było w stanie dobrze grać w defensywie w tym spotkaniu.
No wiesz, na pewno jakimś tam wytłumaczeniem też tej niewielkiej liczby ataków przez Zirat, no jest jednak to 13 popsutych zagrywek. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że set był adekwatnie dłuższy, Natomiast czasem 13 zagrywek to taki Jastrzębski Węgiel potrafił popsuć w trzysetowym meczu. I na przykład z tego rodziło się, nie wiem, 6-7 asów. I ta efektywność zagrywki zresztą charakteryzuje Jastrzębski Węgiel. Tutaj udało się, czy inaczej, nie udało się wstrzelić Jastrzębskiemu Węglowi do końca w tę halę. Natomiast co się udało Jastrzębskiemu Węglowi? No to było nie było znaleźć rozwiązanie na to, że ta sytuacja na zagrywce nie była korzystna. To nie było tak, że udawało im się kłaść zawodników z Iratu, to nie było tak, że ta zagrywka była jakimś atutem, który, bo w pierwszym meczu tak bym powiedział zdecydowanie, Jastrzębski Węgiel tamtą zagrywką siadł na Zirat, a tutaj zresztą widać to też, czy na Vicentina, dokładnie, a w tym meczu było już troszeczkę inaczej, w tym meczu było tak, że ten side-out Ziratu wyglądał bardzo długo, bardzo dobrze. I nawet w tej grze na przewagi w pierwszym secie to nie było do końca tak, że Jastrzębski Węgiel miał liczne okazje do zakończenia meczu. Nie, że Zirat, przepraszam, meczu, seta wtedy. To nie jest też tak, że Zirat miał też te okazje, więc ten pierwszy set toczył się tak trochę falami, ale jednak to było raczej granie punkt za punkt, raczej szybkie side-outy. I nie mówię tutaj o tym, że to były side-outy w pierwszym ataku, na co nawet wskazuje ta liczba obron. Natomiast i Zirat, i Jastrzębski Węgiel bardzo długo nie były w stanie złamać siebie w żaden sposób blokiem. I powiedziałbym, że nawet cały mecz, zresztą tak jak powiedziałeś, to nie był mecz bloku, tylko jakich elementów, Filip?
Znaczy przede wszystkim bardzo dobre siatkówki bym powiedział, bo popatrzymy sobie na efektywność ataku zespołów, no to w pierwszym secie Zirat chyba żadnego błędu nie popełnił i ani raz nie został zablokowany. Dopiero blok Jastrzębskiego punktowy ruszył w drugim secie i tam też pojawiło się kilka pomyłek, ale pierwszy set naprawdę na dobrym poziomie w ataku i też z tego to wynikało, że tych ataków miał Zirat względnie niewiele, no bo po prostu dużo kończyli, nie oddawali punktów bezpośrednio. Faktycznie często się zmieniało prowadzenie w tym spotkaniu, więc po prostu uważam, że to była dobra siatkówka, w sensie to nie tak, że Jastrzębie totalnie nie dojechał albo Zirat nie dojechał, jak w dwóch pierwszych setach na przykład tego meczu w Jastrzębiu Zdroju jeszcze, bo to był po prostu Zirat koszmarny. Zaczął Mustafa Kawas tamto spotkanie z Vicentinem, co okazało się tragiczną w skutkach decyzją, bo bardzo szybko na niego Jastrzębie siadło i nic po prostu mu niemal nie wychodziło, więc de facto grając z tym Vicentinem trochę Zirat podał dwa pierwsze sety na tacy Jastrzębiu, o tyle to było dziwne, że w trakcie pierwszego seta zszedł Vicentin, pojawił się za niego Tuinstra, po czym od drugiego seta zaczął znowu grać Vicentin i znowu po jakimś czasie musiał wejść Tuinstra i później został do końca z Camejo. A dzisiaj już tego kłopotu turecki trener nie miał, bo od zeszłego meczu ligowego Anderson już wrócił na boisko. No i trzeba powiedzieć, że o ile dzisiaj długo nie dostawał piłek na początku seta, trzeba było trochę poczekać, aż on w pierwszej partii dostanie pierwszą piłkę do ataku. No ale jak już zaczął grać, no to nawet może jak nie jest w najlepszej formie fizycznej, być może to jego technika mi zawsze imponowała i on techniką naprawdę dużo dobrej roboty w ataku dzisiaj zrobił. Zresztą jak popatrzymy, no to 8 na 14 w ataku. To są liczby jakby w odwróceniu od tego, co prezentował Vicentin.
No na pewno posklejał drużynę też nieco Anderson. Widać było, że już... Chociaż Patrick grał oczywiście dobry mecz, ale widać było, że nawet w takich elementach jak właśnie niekoniecznie tylko ofensywa. W ofensywie wydaje się, że jednak może właśnie Termat, może Camejo. To były postaci, które dość długo utrzymywały Zirat w grze. No i zastanawialiśmy się nad tym, jak dużą wagę ma właśnie Anderson dla drużyny. No to okazuje się, że wystarczająco dużą, żeby na wyjeździe ten Jastrzębski Węgiel postraszyć. Tutaj już piszę na czacie, żebym się nie pomylił. Patryk Rymarczyk. MVP tego meczu należy do Szymurki. Zgadzam się, to był na pewno bardzo dobry mecz Rafała. Natomiast mi jednak bardziej pachnie tutaj Popiwczakiem. czyli mi jednak bardziej jakby odpowiadały, albo uważam, że większą, jeszcze większą wartość niż Szymura dla drużyny dawał właśnie Popiwczak. Wiele obron też w kluczowych momentach. Natomiast oczywiście Rafał Szymura cichy bohater, znowu zresztą, no bo to raczej nie jest bohater, który krzyczy na boisku, że wszystkie piłki do mnie, wszystkie przyjęcia do mnie, ja wszystko przyjmę i wszystko zrobię. Natomiast to, co miał zrobić w tym meczu, to robił to na pewno bardzo dobrze.
To prawda. Mam dużo obawy, jak to by dzisiaj wyglądało z Sedlaczkiem na boisku, tak jak to było w pierwszym spotkaniu, gdzie Sedlaczek, o ile bardzo dużo breaków na zagrywce właśnie z Chorwatem, o tyle w ataku był jednak dziurą i Czasami przy Murze też się trafiają takie dyskretne spotkania w ofensywie, ale dzisiaj naprawdę to wyglądało bardzo dobrze i w dużej mierze to on był takim koniem pociągowym Jastrzębia oprócz Patrygo w pierwszej partii. Naprawdę nie zawsze to były łatwe sytuacje, to znaczy nie kreował go jakoś wybitnie Bentoniutti, po prostu czasem wystawiał piłkę, bo już nie było innej okazji, bo był gdzieś pod ścianą Toniutti, trzeba było zagrać do Szymury, a on sobie bardzo dobrze radził i to w niełatwych sytuacjach, więc na pewno na plus jego występ. Też pamiętam jego bardzo dobrą zagrywkę na początku pierwszego seta, a tam w zasadzie każdy punkt był ważny, bo skończyło się 2 punktami różnicy. Więc no nie wiem, czy jeszcze o Szymurze coś można powiedzieć. Na pewno właśnie kwestia tej zmiany na plus względem Sedlaczka. Masz wytrzony mikrofon.
Oczywiście, to tak do takiego bingo 6. seta trzeba ten wyciszony mikrofon przynajmniej raz w całej naszej audycji dopisać. Mówię, to też nie był taki mecz, w którym można byłoby wskazać tych bohaterów właśnie jednoznacznych, dlatego że wydaje mi się, że Jastrzębski Węgiel też nie jest do końca taką drużyną, w której można mówić o jakimś takim jednoznacznym liderze, który zawsze niezależnie od okoliczności będzie otrzymywać tych piłek mnóstwo, będzie brał grę na siebie, nie wiem, to jest drużyna pewna właśnie raczej uzupełniającymi się, to nie znaczy, że nie ma tam gwiazd, to nie znaczy, że nie ma tam wybitnych graczy. Natomiast tak chyba też wygląda ta najnowsza nowoczesna siatkówka na poziomie europejskim i reprezentacyjnym, że po prostu ta drużyna jest szczelna, jest w zasadzie w każdej strefie otwarta. Też uważam, że Toniutti bardzo fajnie prowadził grę. Nie zawsze miał oczywiste warunki, natomiast uporczywie wykorzystywał to, że do środka wyrywali środkowi Ziratu, czyli gdy tylko Huber był pod siatką, próbowali go pilnować, natomiast rezultat był taki, że jak Huber dostawał piłki do ataku, to i tak kończył większość co z tego, co dostał. A z uwagi na to na pewno dużo łatwiej grało się właśnie czy Szymurze, czy po prostu z Pipe'a, tak? I tym Pipe'em Toniutti też grał dużo i też uważam, że znowu kolejny bohater tej drużyny, bo tak jak mówię, te warunki pracy, jeżeli chodzi o przyjęcie, nie zawsze były idealne dzisiaj.
To prawda, chociaż większe problemy sprawiała zagrywka z wyskoku, bo z flotami uważam, że nie byli łatwi do złamania dzisiaj Jastrzębianie, w sensie sporo nawet tych zagrywek flotem właśnie w Szymurę kojarzę i naprawdę na pewniaka brał te piłki na palce i w miarę dobrze przyjęcie flota funkcjonowało, natomiast co do zagrywki z wyskoku tam było trochę więcej na pewno kłopotów. Powiedziałeś o grze środkiem i o Pipe Jastrzębia, faktycznie tego było dużo i dużo zyskiwał Jastrzębski na współpracy Toniutti-Huber, to znaczy tam nie musi być idealnej piłki dogranej do Toniutti'ego, żeby on mógł wystawić Huberowi. Oni się tak dobrze rozumieją i tak ich współpraca dobrze wygląda, że nie muszą mieć idealnej piłki przyjętej, żeby razem ze sobą grać. I to dobrze funkcjonowało, z kolei odwrotnie w Ziracie. Bardzo późno pojawił się Pipe, bo dopiero w drugim secie gdzieś około mniej więcej połowy, tak mi się wydaje, że pierwszego Pipe'a zagrał Exi, no i bardzo mało środka, ale to nie musi oznaczać, że to sprawiło jakieś duże kłopoty Ziratowi, no bo naprawdę ogarniali dzisiaj skrzydłowi bardzo dobrze atak i Kamecho, i Anderson, i Termar zwłaszcza, który robił chyba generalnie największe wrażenie z tych wszystkich skrzydłowych Ziratu, jak jedną piłkę na trójbloku po prostu wcisnął do wow. Można było naprawdę popaść w zachwyt po tamtym jednym ataku w pierwszym secie, więc trochę podsumowując występ Exiego, przy lepszym przyjęciu, przy większej liczbie gry środkiem, jeśli mamy te 2 sety na noże de facto, na żyletki, 2 punktami różnicy, może te kilka piłek więcej na skrzydło pozwoliłoby trochę odciążyć skrzydłowych, którzy by w końcówce po prostu skończyli 1-2 piłki ważne i Zirat miałby przynajmniej 1 seta, tak? No to chociażby, nie wiem, piłka na 24-24 i dwukrotnie nie kończy Anderson i w końcu Fornal kończy kontrę i set nie robi się dla Ziratu, tylko jest po 24, dając szansę na kontynuację tej drugiej partii, więc pewnie troszkę więcej środka i skrzydłowi Ziratu skończyliby z 1-2 piłki więcej, mieliby trochę szczelniejszą, luźniejszą sytuację na bloku. Mogłoby to wyjść inaczej, ale nie wyszło.
Na pewno warto wspomnieć też o momentach tego meczu, które i tutaj znowu, ktoś, żeby nikt tego nie wycinał albo nie wyjmował z kontekstu, to nie oznacza, że Jastrzębski Węgiel grał źle w tym meczu, natomiast były takie momenty, bym powiedział, szczęścia pomieszanego może z niekompetencją na przykład sędziów. z uwagi na to, że mieliśmy atak z Pipa Szymury w końcówce, w trakcie gry na przewagi w pierwszym secie.
22-23 było po asie Bulbula i za chwilę była ta sytuacja właśnie z Szymurą, o której mówisz.
Dokładnie. I gdybyśmy szli tą literą przepisów siatkarskich, no to piłka jeszcze była w powietrzu, prawdopodobnie została obroniona stopą i w trakcie tego lotu piłki Szymura dotknął, wracając po wykonanym ataku, cofając się głową, dotknął dolnej taśmy. I to był błąd ewidentny, to był błąd, który powinien zakończyć się tutaj wynikiem, znaczy punktem przyznanym Ziratowi, no i na tablicy mielibyśmy wynik 24-22. I to nie znaczy oczywiście, że Jastrzębski Węgiel nie byłby w stanie wyjść, no bo w drugim secie udało im się wyjść właśnie z takiego wyniku, natomiast to była jedna z tych sytuacji, jeden z tych momentów, w którym odrobinę siatkarscy bogowie sprzyjali Jastrzębskiemu Węglowi. Kolejny przykład, skończony pierwszy set. Z głową zagrywa Jean-Patry, bo przecież mierzy się z blokiem i ten blok powstrzymuje go. Piłka odbija się od niego i odbija się w taki sposób, że intuicyjnie jeszcze udaje się wystawić piłkę do Tomka Fornala, który kończy w ogóle całego seta pierwszego. Bo to wtedy była tak, to była mocna zagrywka, darmowe przebicie piłki przez Zirat na stronę Jastrzębskiego Węgla. Z tej darmowej piłki Patry nie kończy, tak jak mówię, zostaje zablokowany, natomiast ta piłka na tyle przyjemnym łukiem spada do rąk, już nie pamiętam kogoś z drużyny.
Fornala.
Fornal atakował.
Gładyr dostał od bloku po ataku Patry'ego, Popiwczak jedną ręką trochę obroną wystawił i skończył kontrę Fornal.
Dokładnie, natomiast no to jest zawsze pytanie, czy mówimy tutaj o szczęściu, czy w takich sytuacjach, czy to nie jest po prostu już element też tej siatkówki na najwyższym poziomie, czyli też ten umiejętność refleksu na przykład, jaki pokazał Popiwczak i techniki użytkowej, dzięki czemu udało się tę piłkę jeszcze wystawić, a Fornal też dzięki umiejętnościom, dzięki sprawności był w stanie zebrać się też do tego ataku i go skutecznie zamknąć całego seta. Natomiast no, to były takie dwa przykłady akcji, które nie oznaczają, że Jastrzębski Węgiel był w tym meczu, mówię, słaby, aczkolwiek no tutaj troszeczkę szczęście pomogło, natomiast no, wychodzimy z założenia, że szczęście sprzyja lepszym, no a na dystansie tego dwumeczu, no to Jastrzębski Węgiel na pewno był drużyną lepszą, co do tego wątpliwości nie ma.
No też szczęściu trzeba umieć dopomóc. A co do tego kontaktu Popiwczaka, który okazał się bardzo dobrą wystawą do Fornala, no to też jest według mnie totalnie po prostu umiejętność ułożenia tej ręki tak, żeby wiedzieć, gdzie ta piłka poleci. Nawet w plus widzę są libero, którzy czasem nie mają dobrego kontaktu z piłką, w sensie, że wydaje się, że piłka po ich odbiciach czasami leci w stronę przez nich niekontrolowaną, a ten ruch Popiwczaka sprawiał, jakby po prostu tak chciał, że ta piłka akurat ma gdzieś spaść w okolicy siatki, więc ten jeden kontakt raczej nie jest kwestią szczęścia, bardziej może ta asekuracja Gładyra, ale to też trzeba stanąć w odpowiednim miejscu, czyli akurat Gładyr stał tam, gdzie zwykle piłka po takich atakach wraca. Więc trochę szczęścia na pewno, ale też to jest pomieszane z umiejętnościami, więc nie chcesz, też pewnie nie chciałeś, żeby to w jakikolwiek sposób ujmować temu, że Jastrzębie to wygrało.
Nie, dokładnie. Dlatego ja po prostu wskazuję na to, że warto o takich momentach wspominać i warto je pamiętać. Nie dlatego, że one mają udowodnić jakikolwiek punkt, czy nie wiem, czy słabość drużyny, tylko mają po prostu pokazać, że no, były takie momenty tego meczu, które na pewno z nami pozostaną. Pytanie, jakie mam do ciebie, bo po wygranej z Piaczęcą gościliśmy Oskara Kaczmarczyka. No i poszliśmy tam wtedy trochę w kierunku zastanawiając się, co decyduje na przykład o przewadze Ligi Polskiej nad Ligą Turecką. To ja mam takie pytanie. Czego w zasadzie jeszcze potrzebują, czy potrzebowałyby drużyny tureckie, żeby z takim Jastrzębskim Węglem, czy powiedzmy z Trentino, czy mówimy tutaj już takiej ścisłej czołówce, żeby nawiązać rywalizację, czy to w ogóle jest możliwe przy ograniczeniach tureckich zawodników?
Znaczy, gdyby zebrać może najlepszych zawodników tureckich w jednym klubie, to może byłoby to bardziej możliwe, w sensie widzę na przykład możliwości podziałania na środku, to znaczy kogoś lepszego za Gunesa, na przykład do Ziratu można by wsadzić, albo w Falbanku kogoś lepszego za, tam jest z Maticiem do pary Ulu bodajże, czy za niego na przykład lepszego środkowego. Nie chcę tutaj za bardzo też wchodzić w indywidualności, w sensie takim, że dałoby się najlepszych Turków zebrać w jednym klubie, a nie rozpieszczać ich po kilku klubach i dałoby to na pewno lepszy efekt. Natomiast dlaczego tu kluby tureckie cały czas wyglądają lepiej na tle europejskiej, wyglądają gorzej na tle europejskiej czołówki? Dlatego, że mają po prostu za słabą ligę, to znaczy tamtych zespołów dobrych jest powiedzmy 5-6, a cała reszta jest na znacznie niższym poziomie, więc dość często masz mecze, które nie są od ciebie wymagające z poziomu drużyny, która jest gdzieś w górnej części tabeli. I mając na własnym podwórku mało meczów pod naprawdę dużą presją, mając mało kontaktu z siatkówką na najwyższym poziomie, jak w meczach przeciwko Włochom czy Polakom, po prostu nie jesteś w stanie do końca dobrze się przygotować, albo nie wiesz do końca czego się spodziewać po tym, jak zagrają ci rywale i jak powinieneś antycypować pewne wydarzenia na boisku, bo Liga Turecka ci dużo wybaczy, ale w graniu przeciwko Jastrzębiu, przeciwko najlepszej Zaksie z ostatnich sezonów, po prostu niektórych sytuacji nie wybaczy i też nie masz czasu na wyciągnięcie wniosków, bo jakbyś zagrał 4 mecze z Jastrzębiem, pewnie w czwartym już byś był w stanie lepiej reagować na boisku na dane sytuacje, a tu nie masz tej możliwości, bo już zagrasz jeden mecz, później dwa sety i już cię nie ma.
Rzeczy dzieją się szybciej, rzeczy dzieją się bardziej precyzyjnie też w polskiej lidze. Jakby to już jest siatkówka, w której tak jak mówisz, no, tych błędów nie wybaczasz i to jest siatkówka po prostu na innym poziomie. Tutaj jeszcze fan łysiejącego Giera z Saskiej Kępy podpowiada, że więcej allrounderów, tym ośrodkowych też wspomina, tak jak ty mówiłeś. Natomiast no, wydaje mi się, że no, jednak, no nie wiem, no, to może trzeba byłoby, nie wiem, Lagum Dzie, Adisa ściągnąć na atak i to uwolniłoby na przykład miejsce dla zagranicznego środkowego. Może to byłaby jakaś też opcja. No przy czym no, ta słabość środkowych i słabość libero, to są właśnie takie dwa elementy, które moim zdaniem odstają i nie był na pewno problemem z Iratu ani Termat, bo grał w sumie i w pierwszym meczu i w drugim meczu grał solidnie. Nie był w tym drugim meczu Anderson, no bo też i ciężko znaleźć zawodnika lepszego niż właśnie Matt Anderson na pozycję przyjmującego. Może ktoś zamiast Oreola Kamecho, nie wiem, bardziej w stylu, nie wiem, awizowanego zresztą Trevora Klevenota, który wydaje mi się, że gdzieś tam plotki są o tym, że on odejdzie do Ligi Tureckiej, nie wiem właśnie, czy nie do Ziratu.
Do Ziratu, jeżeli... jest, bo śmialiśmy tak, więc... się, że ma nie, znaczy było zdjęcie z nieciekawą miną Klevno i mieliśmy taki żartobliwy podpis, że no kiedy musisz wrócić do klubu, z którego niedawno uciekłeś, no bo Klevno do Jastrzębia trafił zrywając kontrakt z Ziratem, a teraz tam wraca.
Natomiast duże pieniądze, mocne nazwiska, widzimy to i to już jest kolejny sezon, w którym w różnych kombinacjach próbują tych zagranicznych zawodników, czy Halkbank, czy Zirat, czy Fenerbahce, czy Galatasaray, czy Arkas ściągać. No i finalnie cały czas mówimy o drużynach z ubytkami. Drużynach, które na tle jednak właśnie polskiej siatkówki, czy powiedzmy topowej włoskiej siatkówki, zazwyczaj sobie nie radzą. No i jak widzieliśmy dzisiaj, no dzisiaj sobie nie poradzili, więc Jastrzębski Węgiel, kolejny finał, bo też trzeba to zauważyć, że to już jest drugi finał Ligi Mistrzów Jastrzębskiego Węgla z rzędu. Oczywiście Zaksa 3 razy wygrała Ligę Mistrzów, teraz Jastrzębski Węgiel jeszcze nie ma tego trofeum w swojej gablocie, natomiast no, wierzymy chyba, że spotka się raczej z Trentino, no i wierzymy chyba, Filip, że w maju jesteśmy w stanie no, kolejny sukces przypisać, bo tych sukcesów bardzo dużo w polskiej siatkówce w ostatnich, już nie wiem, nie roku, a ostatnich tak naprawdę 3-4 latach.
To prawda, mamy taką nadzieję, że to się zakończy właśnie hat-trykiem w europejskich pucharach. Mateusz jeszcze napisał, że może ktoś za rozgrywającego, czyli faktycznie pomysł mógłby być taki, że ściągamy Lagum Dzie na atak i zamiast na przykład środkowego, no to szukamy jakiejś najwyższej klasy rozgrywającego. Podobno Deczeko odchodzi z Lubę, więc pewnie byłby łakomym kąskiem dla tureckich klubów, no ale też pytanie, jakie sam Luciano ma plany. W każdym razie, no potencjalnie na rozegranie też można by poszukać jakiegoś klasowego gracza. Ja pomyślałem jeszcze o jednym wątku odnośnie tego, jak potencjalnie tureckie kluby mogłyby zrobić krok naprzód, i to jest wątek trenerów. W zeszłym sezonie w Halkbanku to był Taner Atik, czyli Turek. Teraz jest Mustafa Kavas, trenerem z Iratu, a pomyślałem, czy myślę, że bardzo dobrym pomysłem byłoby sięgnięcie po trenerów, którzy w ostatnich sezonach byli w ścisłym topie Ligi Mistrzów, to znaczy odchodził z Trento Lorenzetti, no to można by przechwycić Lorenzettiego, który robił świetną robotę w Trentino. Marcelo Mendes, wiadomo, z Jastrzębia raczej się szybko nie ruszy, ale to też jest trener, który ociera się cały czas o najwyższy poziom siatkówki, więc to mógłby być kolejny trener, który dałby może jakąś nową jakość, nowe spojrzenie do tureckiego klubu. Odszedł z Zaksy, znaczy został zwolniony de facto z Zaksy Samelwło, i to byłby moim zdaniem świetny ruch, żeby tego Tomasa, który ma ogromne doświadczenie z Rosji, z prowadzenia reprezentacji i też z gry z Zaksą o najwyższe cele, no mógłby tam potencjalnie też jeszcze dopomóc, czyli być może zastąpienie tureckich trenerów, nie chcę im nic odejmować, bo też wiele lat w swoich klubach byli, pracowali z różnymi trenerami, no ale mimo wszystko nie jest to na pewno ten najwyższy poziom, więc może tu jeszcze jest jakaś odnoga, gdzie warto by spojrzeć i poszukać kroku naprzód.
Tak, no bo to chyba nie chodzi tylko i wyłącznie o nazwiska, nie chodzi tylko i wyłącznie o to, czy to będą gwiazdy, czy takie zestawienie obcokrajowców, czy środkowi, czy rozgrywający, ale myślę, że też chodzi tutaj o filozofię grania, filozofię treningu, i wydaje mi się, że to musi być ktoś, kto jest, po pierwsze to raczej nie szukałbym wśród nazwisk takich nadżartych zębem czasu, więc to jest jedna sprawa, więc raczej nie spektakularne nazwiska, ale właśnie
bym nie proponował na przykład.
No właśnie, ale jak się wydaje, nie wiem, Botti, Juricic, to nawet patrząc po plus lidze, to są postaci, które były w stanie z systemem też pokazać, że są w stanie w tej naszej lidze funkcjonować bardzo, bardzo skutecznie. A niekoniecznie może człowiek, który od kilkunastu lat wychowywał się w tej siatkówce tureckiej i po prostu może mu brakować wizji na to, żeby te kluby pchnąć jeszcze do przodu. Ale to na razie nie jest nasz problem. My się cieszymy się zwycięstwem Jastrzębskiego Węgla nad zwycięstwem w meczu, awansem do finału. Ale to nie był jedyny sukces, jaki polskie drużyny odniosły w tym tygodniu. No i przechodzimy do wydarzeń wczorajszych z hali pod promie.
Szósty set.
No więc ta koszulka nieprzypadkowo, Filip. 3-0 na wyjeździe, 3-0 u siebie, ale tak jak w przypadku tego meczu, który zobaczyliśmy, który zakończył się, czy się kończy w Ankarze, nie było to takie łatwe dla Jastrzębskiego Węgla. No i dla kibiców, którzy obserwowali ten mecz w wypełnionej hali pod promie, też to nie było takie łatwe i oczywiste, że Resowi uda się ten mecz wygrać. Nie mówię, że było to bardzo zaskakujące, ale chyba jednak ten opór taki, jakiego spodziewaliśmy się raczej na wyjeździe, a nie w Rzeszowie.
To prawda, jeszcze z kronikarskiego obowiązku Jastrzębie właśnie wygrało tiebreaka, więc już koniec spotkania w Ankarze. Jastrzębie wygrało 3-2 i przypieczętowało w swoją wyższość nad Ziratem, to Nutti najlepszym graczem meczu. Wracając do wczorajszych wydarzeń spod promia, ja bardzo nie chciałem iść na ten mecz i mieć poczucie, że przez dwa sety się nudziłem i że można by potem ten mecz spuentować jakimś hasłem, że niespodzianki nie było, bo być nie mogło. No, było wręcz inaczej, bo w pierwszym secie Lüneburg postawił bardzo trudne warunki. Naprawdę musiała się Rosowia napocić, żeby po pierwsze obronić piłkę setową w pierwszej partii, a później odwrócić szale i wygrać zaciętego pierwszego seta. Więc no, naprawdę Lüneburg zaprezentował bardzo wysoki poziom gry i to spotkanie pierwsze, można by powiedzieć, że im po prostu nie wyszło, i zastanawiam się, czy to nie było jakieś następstwo tego, że krótko przed tym meczem pierwszym były informacje, że jakiś wirus dopadł drużynę, więc tamta ich słabość, być może to było właśnie następstwo tego, że oni nie najlepiej się czuli pod względem zdrowotnym, stąd tak niższy znacznie poziom gry aniżeli wczoraj. Wczoraj bardzo dobrze serwowali. Dobry mecz grał Kaczyński, który długo nie chciał się w ogóle pomylić. Dopiero dziś w piłce setowej został zablokowany. Dobry mecz Rorsa, ale ja nie mam pojęcia, co trener Stefan Hübner miał na myśli, posyłając od początku Teo Mohwinkela, bo mogę o nim powiedzieć wyłącznie złe rzeczy, włącznie z taką, że to był 7., 8. zawodnik Asekoresowi czasami, bo oprócz tego, że zdarzało mu się, że często nie kończył ataków, to nawet jeśli tych ataków nie kończył, to wręcz po prostu bezpośrednimi błędami, pomyłkami kończył akcję, nie dając kolegom szansy na naprawienie jego jakichś pomyłek, więc to, że zwlekał Hübner z wpuszczeniem Jesse Elsera, to jest dla mnie jakieś nieporozumienie, bo ja myślałem, że może on jest kontuzjowany albo coś w tym stylu, no ale skończyło się granie o puchar po 2 setach, no i ten Kanadyjczyk Elser na przyjęcie wychodzi od 3. seta, czyli to nie jest kwestia jego zdrowia. On bardzo kiepsko zaczął pierwszy mecz, czyli 1. seta pierwszego meczu w Niemczech. Dość szybko został zmieniony przez Teo Mohinkela. To też był bardzo słaby mecz Mohinkela właśnie, czyli Niemca. I wtedy już do Elsera Hübner nie wracał, może właśnie to jest kwestia, że akurat się źle czuł. Ale wczoraj, skoro wyszedł na 3. seta, to była dla mnie decyzja, która się nijak nie broni po prostu.
No oczywiście, jeżeli chodzi o Niemców, nawet w trakcie meczu tam pisałeś kilkukrotnie właśnie, że jest on przyjacielem Asekoresowi i na pewno był. Natomiast no, Rysowia też po prostu miała wystarczająco dużo jakości. Jeszcze w 2. secie przystanie tam 9-6 było chyba dla Niemców, miałem takie uczucie, że mówię, kurczę, no czy tutaj coś jednak może się złego wydarzyć, ale wystarczająco dużo jakości, świetny Stefan Boye i wystarczyło tak naprawdę, to nie był triumf, to nie jest trofeum, o którym będzie się pisać rozprawki w szkole. To nie jest triumf, który będzie wspominany latami, ale niezależnie 40 lat ktoś spojrzy na, nie wiem, stronę na Wikipedii o Asekoresowi Rzeszów, no to tam będzie wpisane Puchar CEF, no i doczyta, jeżeli się zgłębi też na Wikipedii, że to był pierwszy Puchar CEF wygrany przez męską drużynę w historii w ogóle Plus Ligi. I powiedz mi, Filip, bo to jest też z perspektywy, bardzo ciekawe, z perspektywy telewizora wyglądało to tak, jakbyśmy się na chwilę przenieśli w czasie, tak właśnie o, powiedzmy około 9-10 lat, bo atmosfera na meczu, korba w hali pod promie, to no, z moich obserwacji, nawet jak Rysowia grała, nie wiem, zdajmy na to z Aluronem CMC Wartą zawiercie o medale, to miałem poczucie, że jednak ta fiesta i ta radość i ta ekscytacja i też właśnie aktywny doping, to ja już dawno nie widziałem tak odpalonej hali.
Dla mnie to było jak podróż w czasie do roku mniej więcej 2015 lub ewentualnie jeszcze do 2018, gdzie był turniej klubowych Mistrzostw Świata na Podpromiu. Rysowia wyszła wtedy z grupy i wtedy faktycznie jeszcze ta, jak powiedziałeś, jak my tu lubimy nazywać, korba była na dużym poziomie, ale mniej więcej ta atmosfera wczorajsza przypominała mi to, co było jeszcze lat około 9 temu i wstecz, czyli jak Rysowia zdobywała Mistrzostwo Polski, jak awansowała do półfinału Ligi Mistrzów w Berlinie chociażby, więc faktycznie to nie było do porównania, to co działo się wczoraj, z tym co było we wcześniejszych meczach tego sezonu. Zupełnie na innym poziomie emocji to spotkanie było rozgrywane i faktycznie ta hala żyła, tętniła życiem i to było czystą przyjemnością brania udziału w takim widowisku, jeszcze biorąc pod uwagę, że naprawdę na dobrym poziomie Lüneburg się zaprezentował, więc to nie było po prostu sięgnięcie po swoje, tylko trzeba było się mocno napocić i przeżyć trochę emocji, huśtawki nastrojów, żeby w końcu skończyło się tu po 2 setach happy endem. Pomyślałem jeszcze o tym, że nawet była sytuacja, że wyprzedały się dość szybko bilety wszystkie, a jeszcze na krótko przed spotkaniem klub dostawiał jakby krzesła na poziomie płyty, co też we wcześniejszych meczach długo, długo nie miało miejsca, żeby jeszcze starać się dopnąć te kilka możliwości, żeby ktoś zobaczył to spotkanie na żywo, więc naprawdę to nie było wydarzenie, które przeszło bez żadnego echa na Podpromiu, to po pierwsze, a po drugie, no to jak zacząłeś mówić o tej kwestii Wikipedii, jak dzisiaj sobie ktoś włączy stronę Wikipedii, kto kiedyś wygrywał Ligę Mistrzów, kto kiedyś wygrywał Puchar CF, Puchar Challenge, tam są nawet nazwy drużyn jakieś dziwne, których dzisiaj już nie spotykamy, bo się te kluby zupełnie inaczej nazywały, część przestała istnieć. Więc dzisiaj po prostu czytamy, że nie wiem, Płomień Milowice wygrał siatkarską Ligę Mistrzów lata temu, ale my nie mamy pojęcia, czy tam była jakaś zacięta walka, czy ich rywalem był jakiś półamatorski zespół, bo wszystkie inne zespoły zostały zdyskwalifikowane. Nie mamy o tym pojęcia. Mówi się o tym, że Płomień Milowice wygrał siatkarską Ligę Mistrzów. I tak samo będzie się mówiło o tym meczu Resowi za ileś tam lat, że nikt nie będzie wnikał w to, kim jest Theo Mohwinkel, albo kim jest Maxwell Elgert na przykład. I że to nie są gracze, którzy są czołówką ścisłą europejską. Ale wczorajszy poziom gry, pomijając nazwiska, naprawdę dobry i dobrze się to oglądało.
No dlatego czasem tak prześmiewczo mówi się o tym, że cyk i do gabloty, ale tak właśnie to wyglądało. Nie był to okupiony jakimś wielkim wysiłkiem też triumf. Oczywiście mecz z Aluronem CMC wartą zawiercie, który można chyba śmiało też nazwać przedwczesnym finałem. W zasadzie nawet gadaliśmy ostatnio na ten temat, że w zasadzie zawiercie, gdy przegrywa w jakiejś rywalizacji w Pucharze Polski, w Lidze Mistrzów, czy w tym roku w Pucharze CEF, to finalnie zwycięzcą trofeum jest zazwyczaj drużyna, która ich pokonuje. Więc się śmieliśmy, że no oni też tak się świeje duchowo, mogą czuć jakby no co najmniej to drugie miejsce w tym Pucharze CEF zajęli. Natomiast no lepsza była Seko Resovia i znowu, czy ktokolwiek będzie wspominać tego złotego seta, który być może został wygrany częściowo szczęśliwie, przynajmniej szczęśliwie. Może złoty set nie był wygrany szczęśliwie, natomiast po tych trzech setach bardzo słabych w wykonaniu Asseco Resovi Rzeszów w Sosnowcu, no to ten złoty set może był niesłaby, ale na pewno był zaskakujący. Był jakimś tam powiedzmy zdziwieniem dla kibiców, pewnie też i Resovi. Ale jakie to ma znaczenie w tym momencie? Znaczenie ma to, że hala się cieszyła i powiedz, miasto się cieszyło? Dużo ludzi w barwach na mieście?
Właśnie nie za bardzo. W sensie idąc z hali przez główne ulice miasta raczej nie miało się okazji spotkać wielu ludzi w biało-czerwonych barwach albo jakoś bardzo świętujących, ale jak ktoś chciał znaleźć miejsce do świętowania, to bez problemu mógł takie miejsce znaleźć i się pocieszyć trofeum zdobytym przez Asseco Resovię po raz pierwszy od 9 lat, bo wtedy Resovia na najwyższym stopniu podium miała okazję stanąć, wygrywając Mistrzostwo Polski z Treplem Gdańsk, czyli mam blisko 9 lat czekania na jakiś puchar albo na złoty medal, bo medale jeszcze się później trafiały, ale tego najwyższego szczebla stopnia podium jeszcze się usięgnąć przez te lata nie udawało. Wspomniałeś o tym złotym secie i teraz mnie natchnęło, że tam kluczową postacią był Karol Kłos, który zrobił ogrom roboty, przyczyniając się bardzo do tego, żeby Resovia tego złotego seta w Sosnowcu wygrała i awansowała do kolejnej rundy. I też jest to fajny symbol, że wczorajsze spotkanie zakończył tylko punktowym blokiem Karol Kłos, jakby zamykając tę rywalizację, już zaklepując puchar dla Resovi, a też w końcówce pierwszego seta ważny breakpoint właśnie z Karolem Kłosem na zagrywce, więc ja to trofeum będę starał się też pamiętać jako zdobyte dużym udziałem właśnie Karola Kłosa, który przyszedł do Resovi i też sporo osób to wspomina, że on jest kojarzony przez granie w Skrze, bo jakby myślisz Karol Kłos, to pewnie masz w głowie od razu PGS Skrę, a bardzo zwinnie przeszedł do grania w Asseco Resovi Karol Kłos, chyba dobrze się tu czuje, jest w stanie nakręcać kibiców, widać, że czerpie dużo radości z grania, jeszcze bardzo wydatnie przyczynił się właśnie, jak powiedziałem, do tego, że Resovia sięgnęła po trofeum, więc na pewno będę kojarzył ten puchar CEF z dobrym graniem Karola Kłosa. No i też duża różnica, jeśli jesteśmy przy personaliach, Stephen Boye a Jakub Budzki, w sensie nie chcę powiedzieć, że Budzki grał słabo w pierwszym meczu, ale wczoraj miałby znacznie trudniejsze warunki. Podejrzewam, że nie byłby to tak dobry jego mecz, jak ten pierwszy. A wczoraj Stephen Boye zagrał fantastycznie i trochę momentami aż mi się przykro robiło, jak patrzyłem na ten Lüneburg i jakie oni musieli mieć zdziwienie, że jakby Stefan na wideo to jest inny Stefan niż ten, co stoi po drugiej stronie siatki. Że dopiero jak otrzymasz cios po jego ataku, za zagrywkę, to dopiero wtedy możesz poczuć, z czym się mierzysz, ale oglądając na wideo, nie jesteś w stanie poczuć, co cię czeka. I momentami po prostu był Lüneburg bezradny, jak chociażby z lewego skrzydła na wysokiej piłce po prostu uderzył Boye nad blokiem, nie było czego zbierać, więc absolutnie kluczowy był wczoraj.
Jest, ze Stefanem Boye jest trochę tak, że ty możesz sobie też pewnie rozpisywać go na wideo, możesz mówić o kierunkach, natomiast gdzieś ta wysokość i siła, którą on ma, myślę, że w lidze niemieckiej nie ma ani jednego takiego zawodnika, który mógłby prezentować aż takie parametry fizyczne, więc bez wątpienia. Ciekawe pytanie, Mateusz Porosło. Którego zawodnika z Lüneburga chętnie zobaczylibyście w plus lidze? No i jedna odpowiedź się nasuwa, ale go na razie nie zobaczymy, czyli Erik Rurs, który prawdopodobnie ma trafić do Moncy włoskiej. Natomiast pytanie, czy kogokolwiek innego jeszcze widzisz z potencjałem do chociaż zaczepienia się w tej lidze?
Spróbowałbym Matthew Knigę. To jest gracz, który być może mógłby się sprawdzić gdzieś na początek w zespołach, nie wiem, w Lwowie na przykład, w Norwidzie, Częstochowa, w tych zespołach gdzieś raczej dołu tabeli. Widzę u niego pewne zachowania, które być może sprawiłyby, że sobie poradzi, nie byłby dziurą, a poza tym tak naprawdę nikt. I też chociażby Jesse Elser ma trafić do Arago de Sete, co też mówi jakby o tym, jak ci gracze Lüneburga są klasyfikowani w skali europejskiej siatkówki, skoro ich przez większą część sezonu podstawowy gracz, mówię o Kanadyjczyku Elserze, właśnie trafia do średniaka Ligi Francuskiej, do Arago de Sete, bo prawdopodobnie tam właśnie na przyszły sezon wyląduje. Elgert bodajże, znaczy Maxwell Elgert, tak, rozgrywający bodajże ma trafić chyba do Poitiers, czy też do Ligi Francuskiej. Więc no, same te ruchy już świadczą o tym, że no, nie jest to ekipa zbudowana z bardzo takich wschodzących gwiazd, można powiedzieć, poza właśnie Rursem, który się wyróżnia. To był pierwszy sezon jego w Lüneburgu, bo przed Zdyrem, no i bardzo szybko Liga Niemiecka wygląda na to, że go przerosła i trafia już do Monzy, która sięga właśnie po takich graczy z dużym potencjałem. Więc Rurs w pierwszej kolejności, ewentualnie Matt Knigge.
Mi osobiście jeszcze może się nasuwa libero, Gage Worsley. Przebłyski, przy czym no, w polskiej lidze musisz być naprawdę wybitny, żeby uzyskać to miejsce na libero jako obcokrajowiec. W tym momencie Luke Perry, Thales, no i Diaz w skrze, który akurat się nie spisuje pewnie tak dobrze, jak się spodziewaliśmy przed sezonem. I być może przynajmniej z dzisiejsze doniesienia w prasie mówią o tym, że nowy trener PGE Gieks Krybełchatów, czyli Georga Kretu, raczej ma nie po drodze z właśnie francuskim libero i szuka jednak kogoś innego. Co myślę, że dużo mówi w kontekście gdzieś tam budowy jego jakości. No ale mówię, to może jeszcze ten libero. Natomiast tutaj bardzo też myślę trafny komentarz Jana Hochwandera, że trenera, czyli Stefan Hibner, to myślę, że to jest postać, którą na pewno w plus lidze z chęcią bym zobaczył. I tak jak mówię, to nawet niekoniecznie musi być postać, która od razu będzie grała o najwyższe cele w tej lidze. Natomiast do prowadzenia takich, powiedzmy, nie wiem, średniaków czy dołu tabeli, myślę, że jak znalazł, w szczególności, że no, pokazał, że przy ograniczeniach budżetowych i ograniczeniach transferowych jest w stanie bardzo dobre drużyny sklejać. Natomiast to chyba tyle
Kędzierzyński. O tym tak, Kędzierzyński to dobry jest majonez. Widziałem taki wpis na X-ie, ale jakby to tylko cytując, bo nie chcę wyjść na gościa, który się tam chce nabijać z nazwisk, bo to nie o to chodzi, ale tak, jakoś mi się to też z majonezem skojarzyło, ale bardzo dobry pierwszy set w jego wykonaniu, tak dość bezpardonowo podszedł do swojego grania przeciwko Rysowi, bo mocne świeczki mu Elgert wystawiał, a on szedł w górę na pełnej dynamice, starał się jakoś omijać bloki, no i długo mu się udawało to nawet ze skutkiem, że trafiał w boisko na tym bardzo ryzykownym swoim graniu, więc długo utrzymywał skuteczność, aż do piłki setowej, w której został zablokowany. I to swoją drogą też mi się przypomniało robota Boye, który tam przeszedł na lewe skrzydło, jakby w sensie atakujący generalnie blokuje na swoim prawym, a on jak blokował Kaczyńskiego, no to właśnie przeszedł na lewe, czyli to może też trochę zaskoczyło samego Kanadyjczyka i jest bardzo dobry ruch taktyczny, który poskutkował wygranym setem.
To jeszcze tak na zamknięcie tematu europejskich pucharów, bo jeszcze myślę, że są przynajmniej parę zdań albo parę, paręnaście minut poświęcimy też ciekawym wydarzeniom plusligowym, w szczególności walce o playoff, czy w zasadzie wyścigu żółwi, ślimaków. Walce o playoff. Natomiast jeszcze jedno pytanie, Patryk Rymarczyk zadaje, kto będzie rywalem Jastrzębskiego Węgla w finale? Pierwszy mecz wygrany przez Trentino 3-1, jeżeli dobrze pamiętam, natomiast mecz całkiem też wyrównany, więc widzisz tutaj jeszcze jakieś nadzieje na odwrócenie dwumeczu w Civitanowie?
Wrócił Zajcew do grania, zagrał ostatni mecz z Monzą, więc może to będzie jakaś szansa dla Lubę, że będą w stanie się postawić. Jakoś nie oczarowało mnie Lubę w tamtym spotkaniu. W sensie na pewno dobry mecz zagrał, w tamtym mówię, tym meczu z Monzą ostatnim, gdzie Lubę jeszcze się jakby wywinęło spod topora, bo Monza miała 2-0 w meczach i potencjalnie mogła już odpaść, znaczy wyeliminować Lubę. Więc jakoś nie oczarowała mnie gra ekipy Blędziniego, stąd sądzę, że nawet pomimo tego osłabienia w postaci braku z Bertoliego, no to Aquarone nie jest parodystą i gra rzetelnie, jest na pewno gorszym sypaczem od Bertoliego, ale to nie jest tak, że piłka mu zostaje w rękach co chwilę, albo ma wystawy za metr za szerokie, za wąskie. Gra po prostu rzetelnie, więc moim zdaniem to wystarczy i rywalem Jastrzębskiego Węgla będzie właśnie Trentino.
No myślę, że wynik pierwszego meczu też mówi sam za siebie. No tam do 17, do 18 wygrane sety przez Trentino raczej nie pokazują tej równej walki. Acz drugi set właśnie pokazuje, jak potencjalnie ten mecz mógłby wyglądać, jeżeli Lubę postawi na agresywną zagrywkę i tą agresywną zagrywką punktową też Trentino trochę złamie. A właśnie rozgrywający Aquarone będzie grał z piłki oddalonej od siatki. I w takim układzie, jeżeli Lubę wyserwuje sobie mecz, to może, ale wydaje mi się, że jednak ten pierwszy mecz i tu i teraz Trentino jest wystarczająco dobre, żeby te dwa sety wygrać, a czy to będzie 3-2, czy to będzie 3-0, czy 3-1, to już się nie podejmuje. Tyle o europejskich pucharach. Chyba, że jeszcze chcesz skwitować jakimś okrzykiem na przykład, czy radością, czy czymś, czym wyrazisz swoją ekscytację po pucharze CEF, nawet jeżeli jest umiarkowana.
Nie będę tutaj żadnego performance'u odstawiał. Myślę, że koszulka Sekoresowi dzisiaj z dumą przeze mnie noszona już jest dla mnie wystarczającym wyrazem satysfakcji mojej z tego, co się wczoraj wydarzyło na Podpromie, także myślę, że możemy przejść do kolejnego tematu.
Więc tak, przechodzimy do kolejnego tematu, a tym tematem na zakończenie już live'a, ostatnią częścią na dzisiaj będzie to, co działo się w Plus Lidze no w ostatnim tygodniu, czy w zasadzie już chyba półtora tygodnia, bo już troszeczkę tego czasu nam upłynęło.
Szósty set.
W ostatnich tygodniach jednak głównie koncentrowaliśmy się na wydarzeniach w europejskich pucharach. Koncentrowaliśmy się na właśnie meczach Asekoresowi Rzeszów z Lineburgiem, Jastrzębskiego Węgla z Iratem Ankara, ale w tle tego wszystkiego toczy się cały czas walka w Plus Lidze. I muszę przyznać, że jest to już taki moment sezonu, w którym jestem trochę zmęczony ligą i jak widzę, że na przykład w kobiecej Tauron Lidze zaczynamy już playoffy, widzę, że we Włoszech niektóre drużyny już będą miały, czy już mają już zapewniony awans do, czy już odpadły z playoffów, albo już wiedzą, że zagrają w półfinale, to mam pewne uczucie zmęczenia tą ligą, a na pewno do tego zmęczenia dokłada też to, że jest bardzo dużo drużyn, które moim zdaniem męczą się ze swoją grą. I w zasadzie każda drużyna z miejsc w tym momencie 7, 8, 9, 10. Czy mówimy tutaj o Zaksie, czy mówimy o AZS-ie, czy mówimy o Stalinysa, czy mówimy o Skrze? W zasadzie każda drużyna ma jakieś tam swoje bolączki i po prostu mecze z nimi, mecze z tymi konkretnymi drużynami ogląda mi się ciężko. I nie chodzi tutaj o to, że ja kibicuję AZS-owi Olsztyn, no bo kibicuję. Ale ten mecz z Kuprum Lubin, który widziałem, nawet biorąc pod uwagę nieobecność Karlicka, nawet biorąc pod uwagę nieobecność Hawryluka, był dla mnie po prostu ciężki. Był to moim zdaniem słaby mecz, w którym było dużo chaosu, dużo błędów I to nie jest tylko AZS. Tak naprawdę nie wiem, czy też podzielasz moje spojrzenie, ale naprawdę jest tak, że w tym momencie w zasadzie kto by nie był tymi drużynami 7 i 8 na koniec sezonu, to mam poczucie, że ich szansa na podjęcie rękawicy w ćwierćfinale przeciwko Jastrzębiu, czy Zawierciu, czy Projektowi jest żadne.
W dużej mierze się z tobą zgadzam. Pewnie cały czas jeszcze ktoś się zastanawia, na ile będzie w stanie do swojego tak jakby przewidywanego poziomu wrócić z Zaksa, ale po tym, co ostatnio się dzieje, czyli te dwa ostatnie spotkania, raczej nie dają żadnego powodu do optymizmu i już chyba należałoby zmierzać w kierunku narracji, że tam się nic dużego po prostu nie wydarzy, bo jeśli miałoby się coś wydarzyć, to byłyby już jakieś pierwsze symptomy, że ich gra zmierza ku lepszemu, a tak póki co się nie dzieje. Jedyna jeszcze jakaś tam może iskierka to jest potencjalny powrót Śliwki do grania na pełnym wymiarze, a nie tylko do drugiej linii. Jeśli Aleksander Śliwka będzie już wkrótce nadawał się do grania na bloku, czyli de facto w pierwszej linii, to jeszcze może jakiś dodatkowy bodziec dla Zaksy będzie, jeszcze biorąc pod uwagę jego wpływ na mental tej ekipy, to może to jest jeszcze jakaś nadzieja, ale czasu po prostu zaczyna brakować i nawet jeśli Zaksa do playoffów wskoczy, to obawiam się, że to może być jednak jednostronne widowisko na korzyść jej ewentualnego rywala, a to czy Zaksa w ogóle do playoffów wejdzie, no to też w dużej mierze może być efekt tego, że pomagają jej jak mogą rywale, bo sama spotkań nie wygrywa, no ale też nie wygrywa Olsztyn. Widzimy, że przegrała Nysa z Lublinem, PGS Grabełchatów akurat z Katowicami wygrała, ale też wcześniej miała kilka wyników, które do playoffów jej mogą nie doprowadzić. I paradoksalnie w tym całym wyścigu ślimaków jeszcze w grze jest Barkom Kadżany Lwów, który ostatnio wygrywa sporo spotkań, wczoraj pewne setowe zwycięstwo z Norwidem, aczkolwiek nie widziałem tego meczu z racji wiadomych, ale widziałem, że wszystkie sety dwoma punktami małymi wygrane, więc może nie jakieś rozbicie zespołu Częstochowy, ale kolejne 3 punkty na koncie drużyny Krastinsa. No i jak widzimy, 5 punktów straty Lwowa do 8 w tej chwili Zaksy, to nie jest strata, której nie dało się tak definitywnie mur beton już nie zniwelować.
I też coś, co na pewno może sprzyjać Barkomowi Kadżany Lwów, no to jest terminarz, bo za 2 dni mecz z Asseco Resowią Rzeszów, która no w zasadzie jak spoglądamy na tabelę, no ten Trefl Gdańsk pewnie troszeczkę przeszkodził tym zwycięstwem w Kędzierzynie ostatnim. Też swoją drogą trzeba na pewno odnotować, że Zaksa no dostaje lanie. No myślę, że lanie jest chyba dobrym słowem z Treflem Gdańsk u siebie. We własnej hali wydawałoby się w zestawieniu już prawie optymalnym. Natomiast Barkom gra z Rysowią, która kto wie, czy nie będzie jeszcze odrobinę pijana szczęściem po wygranym Pucharze C.
No Zawiercie w pierwszym meczu po Pucharze Polski nie wyglądało dobrze. A to będzie podobny dystans czasowy, więc można się spodziewać, że Rysowia to nie będzie najwyższej dyspozycji zespół.
Drugi mecz GKS Katowice na wyjeździe, u siebie z Radomiem i PGE GieKS Grabełchatów na wyjeździe. To nie jest terminarz taki super, ultra łatwy. Natomiast też ten Barkom Kadżany Lwów no, wygląda dość dobrze, jeżeli chodzi o formę. No bo tak, Indyk Pola ZS Olsztyn ograny, Częstochowa ograna. Po drodze jakiś tam w miarę równy mecz z Zaksą, ale też kilka zwycięstw. Pamiętam urwane punkty z Zawierciu. Było kilka punktów, które troszeczkę zaskakująco ten Lwów wyrwał. I to już nie jest miara abstrakcji. Natomiast znowu, cały czas są to mecze, które muszą wygrać, no i Barkom jednak jest drużyną dość rozchwianą, no i musieliby liczyć chyba na to, że nikt z tej puli drużyn, czy Skra, czy Nysa, czy Zaksa, czy AZS, no nie zdobędzie tych punktów, powiedzmy 4, no bo w przeciwnym wypadku, no to w zasadzie Barkomowi może już prawie że zamknąć rywalizację. Natomiast grupa Azoty Zaksa, też oglądaliśmy ten mecz z Treflem Gdańsk, i coś, co jest naprawdę chyba szokujące, ale też pokazuje, jak w siatkówce wygląda kwestia też psychologii, że w dużej mierze w siatkówce chodzi o przekonanie rywala, że jesteś nie do ruszenia. I Zaksa w ostatnich kilku sezonach miała wokół siebie takie odium tego, że nawet jak nie grają zbyt dobrze, no to są w stanie te mecze przepchnąć. Zawsze się śmiejemy, że 101% rywala i to wystarczało. W tym sezonie jest tak, że wszyscy chcą tę Zaksę ruszyć. Wszyscy chcą, jak taki drapieżnik, te koziołki zabić. No i Tref Gdańsk był w stanie właśnie to zrobić, był w stanie to osiągnąć i złamać Zaksę. I to jest chyba dla mnie nawet bardziej niepokojące trochę, że nie było tam za bardzo z czego dać w Kędzierzynie Koźlu, że ta drużyna nie miała tak naprawdę rezerw, ani nie miała odejścia żadnego. Mogłaby liczyć na indywidualności, ale te indywidualności też nie wyglądają na to, żeby były w jakiejś fantastycznej formie fizycznej.
Zgadza się, nawet wracający po kontuzji David Smith zalicza słabe spotkania, on jednak po powrocie na boisko generalnie prezentował się bardzo dobrze, teraz nawet jeszcze Smithowi zdarzyło się zagrać słabszy mecz, więc nie wiem, chyba można powiedzieć o Szodzim na pewno, że gra na dobrym poziomie, a o całej reszcie ciężko coś dobrego tak naprawdę wykrzesać. Powoli chyba można by uznawać, że nie dał jakiegoś bardzo pozytywnego impulsu Adam Swaczyna, stąd pewnie nie będzie grana opcja, żeby właśnie jemu powierzyć prowadzenie ekipy w przyszłym sezonie. Czy tego póki co nie wiemy, ale na razie po prostu nie widać powodów, z których miałoby to nastąpić, bo po prostu Zaksa po tym, jak przejął zespół, nie zrobiła kroku do przodu ze swoją grą. Po prostu nadal grają słabo. No i jak w soczewce to było w dzisiejszym spotkaniu z Gdańskim, gdzie zostali po prostu rozbici w swojej hali.
No właśnie zastanawialiśmy się nad po zwolnieniu Samelwu, czy to jest kandydatura Swaczyny na dłużej. Na razie wygląda na to, że to już chyba raczej będzie kandydatura do końca sezonu. Wątpię, żeby komukolwiek udało się teraz jeszcze jakieś swoje zmiany wprowadzić. Nie wiem za bardzo też, co miałyby dać. Nie chcę też być zbyt krytyczny, no bo ta cała sytuacja i z Kaczmarkiem, i problemy zdrowotne, to wszystko powoduje, że na pewno Swaczyna miał bardzo ciężki start w seniorską siatkówkę, prowadzenie pierwszych drużyn, ale zgodzę się w tym, że jakieś tam jego pieczęci na Zaksie póki co nie widać. No i właśnie, terminarz Zaksy bardzo trudny, projekt Warszawa na wyjeździie to już w przyszły poniedziałek, następnie u siebie Śląsk Malów Suwałki, to może być kluczowy mecz dla Zaksy w kontekście właśnie wejścia do playoff, bo dalej wyjazd do Zawiercia i wyjazd na koniec do Jastrzębskiego Węgla. Myślę, że mimo wszystko ani projektowi, ani Zawierciu, ani Jastrzębskiemu Węglowi do końca nie powinno być spieszno, żeby wpuścić Zaksę do playoffów. Dlatego spodziewam się też, że oni będą chcieli te karty rozdawać. Więc właśnie, jeżeli nie Suwałki, jeżeli nie wygrają tego meczu, a Suwałki też zaczynają chyba coś tam grać w ostatnich tygodniach, no to powiedziałbym, że Zaksa nie wejdzie do playoff, ale z drugiej strony nie zdziwi mnie scenariusz, jak na przykład Nysa będzie tracić dużo punktów, Skrabeł Chatów. Prawda jest taka, że tabela w tym momencie, jak ją widzimy, ona mogłaby zostać zamrożona i w zasadzie każda z tych drużyn od 7-10 może zdobyć, nie wiem, 1, 2, 3 punkty do ligowej tabeli, więc kto wie, czy 3 punkty właśnie z Suwałkami Zaksie nie wystarczą.
Właśnie ciekawie wyglądają te Suwałki, biorąc pod uwagę, że ekipa Kwapisiewicza prowadziła 2-0 z Zawierciem, w końcu Zawiercie jednak po tej breaku to spotkanie wygrało, ale te dwa pierwsze sety to była naprawdę dobra siatkówka w ich wykonaniu, a nie często mam takie wrażenie, patrząc na ten zespół w tym sezonie. No i to może być trochę ekipa, która będzie rozdawać karty, bo przeciwko Suwałkom zagra Olsztyn, jak powiedziałeś, Zaksa, no i jeszcze Nysa, więc z tej powiedzmy czwórki zainteresowanych, bo jeszcze Skra, no to trzy spotkania przeciwko tym ekipom zagra właśnie drużyna Ślepska Malów Suwałki. Poza tym już tak naprawdę łatwych meczów nie ma dla Olsztyna, Zaksy i Nysy. No PGS Skra ma mecz z Radomiem, ale czy to jest takie łatwe spotkanie? Też nie do końca, bo Radom cały czas jeszcze gdzieś może mieć iskierkę nadziei, że jeszcze może nie odpadną z ligi w tym sezonie. Chociaż sytuacja jest ciężka, no to wyraźna poprawa gry ekipy po przyjściu Kantora nastąpiła, tylko z kolei patrząc na ostatnie spotkanie z Resowym, no to jest kłopot na środku siatki, bo kontuzja Michała Ostrowskiego, po prostu jego absencja, nie wiem jak co było powodem, ale po prostu nie grał, no i Wiktor Reisner jeszcze wyparł z tego spotkania, chyba przez kontuzję z poprzedniego spotkania, no i na środku siatki to wyglądało bardzo słabo, bo ani Kówka, ani Smoliński nie dali odpowiedniej jakości, no i to była jedna z przyczyn tego, że tak gładko z Resowym przegrali, ale to nie musi jeszcze do końca sezonu oznaczać, że już żadnej żadnego zwycięstwa nie zanotują. Ale Piotrek, mamy sytuację w miejscach 7-10 omówioną, to może właśnie skierujmy lupę w kierunku Radomia.
To jeszcze pokuśmy się, może jak już się bawimy w przewidywania. Ile punktów Indykpola ZS Olsztyn zdobędzie w meczach do końca sezonu? Lublin wyjazd, Gdańsk u siebie, Projekt wyjazd i Suwałki u siebie.
No to celowałbym w 4-5.
Okej, czyli powiedzmy...
Bo to nie tylko jest kwestia siły rywali, ale też po prostu słabej gry Olsztyna. To jest przede wszystkim kłopot. Bo to tak, nie tylko o siłę rywali chodzi, ale powiedziałbym, że 3 punkty z Suwałkami plus jakiś tiebreak jeszcze z innym rywalem.
Okej, czyli powiedzmy 43 punkty. Dalej mamy Zaksę, czyli Suwałki, no i Zawiercie, Jastrzębie i Projekt na wyjeździe. To teraz nie wiem, ja. No myślę, że Suwałki mimo wszystko do przodu, ale w tych pozostałych meczach nie wiem, 2 punkty? Więc tak znowu coś podobnie jak AZS, czyli takie 4-5 punktów. Myślę, to jest taki na ten moment, jakbym oceniał, to są możliwości Zaksy właśnie w grze z tymi rywalami. Pytanie oczywiście, czy w Zawierciu wróci Tavares, no bo to tam, wiesz, jeszcze wszystko jest pytanie.
A czy wszystko wiesz, jest kwestią zdrowia.
Słyszałem o kontuzji pleców.
To nie ciekawie.
Tak, raczej ale nic nie wiem. Jeżeli chodzi o to, czy on będzie grał, czy on się nadaje do grania, to nic nie wiem. Przy czym zawsze mam tak, że jak kogoś wsadzają na libero, to na przykład na libero grał Szerszeń, jak miał problemy z kontuzjami takimi, że nie mógł grać. Tam takie poczucie, że jak już kogoś wrzucasz tam, to coś tu nie gra, aczkolwiek tutaj oczywiście była kwestia przed meczem z Kuprum. Dowiedzieliśmy się też, że nie zagra Hawryluk całego meczu, więc no siłą rzeczy ten Karlicek, no ale mówię, to wyglądało na to, że Karlicek nie jest gotowy do gry tak zupełnie, więc nie wiem, czy on będzie komfortowo atakował do końca rundy, no a bez niego ten AZS jest po prostu słaby. Słabo gra Alan, słabo gra Sapiński, Szymendera, Armoa, no to jest taka para raczej na walkę o utrzymanie, więc kto wie, no może w tym zestawieniu personalnym te 2-3 z Lubinem nie jest wcale jakąś tam wielką niespodzianką. Jeżeli sobie pomyślisz, że gra Szymendera, Armoa, Sapiński, Jankiewicz, Tsunaitis, no to nie są nazwiska, które bardzo straszą. Kolejna drużyna Nysa, jakbyśmy się zastanowili nad tymi punktami, no to zabawmy się w typowanie. Nysa ma przed sobą mecze z Treflem na wyjeździe, z Projektem u siebie, z Suwałkami na wyjeździe i z Zawierciem u siebie. No i 37 punktów na liczniku teraz.
No i znowu mi wychodzi podobnie jak w przypadku Olsztyna i Zaksy, jakieś 4-5 punktów, czyli powiedzmy, że 3 punkty z Suwałkami plus jeszcze jakiś tiebreak z którymś z rywali, gdzie nie będą faworytem, czyli mniej więcej status quo na razie mi wychodzi, czyli Olsztyn podobna liczba punktów do wzięcia, Zaksa i Nysa tak samo.
No właśnie z Nysą mam także Suwałki na wyjeździe, myślę, że ciężkie do wygrania za 3, ale mówię, może coś na Treflu, może jakiś tam, nie wiem, tiebreak z Warszawą albo Zawierciem, w zależności od tego, komu będzie się opłacało, co grać też i kto będzie w jakiej dyspozycji. Ja się nie zdziwię, jeżeli będzie tak, że jakiekolwiek problemy zdrowotne będą absencjami w tych drużynach top 3, no bo w zasadzie bardzo płynnie z fazy zasadniczej będziesz wchodzić w kluczową sytuację, kluczowe momenty i te ćwierćfinały, które będą grane dodatkowo bardzo ryzykownie w tym takim systemie ze złotym setem, no to podejrzewam, że budowanie formy, ciężka siłownia i tak dalej jeszcze trochę może pomerdać w tych rezultatach, no ale jeżeli to będzie dość dobrze przygotowane Zawiercie czy Warszawa, no to znowu Nysie będzie ciężko. Nie mówię, że tych punktów nie zdobędą u siebie, mogą zdobyć, no ale powiedzmy 5 punktów Nysy. No więc tak jak mówisz, taki status quo. No i zostaje nam PGE GieKS Krabbeł-Chatów, no bo Barkom Kerzany Lwów już powiedzmy omówiliśmy. Dzisiaj nadrabiamy o 20.30, za 25 minut będzie mecz rozpoczynany z Projektem Warszawa. Poza tym wyjazd do Zawiercia, mecz u siebie z Radomiem, wyjazd do Jastrzębskiego, do Jastrzębia Zdroju i mecz u siebie ze Lwowem.
A czy tam jeszcze Radom?
Mówiłem.
Okay. To jest dla mnie kalendarz, który pozwoli zdobyć być może pozwoli zdobyć więcej punktów aniżeli wspomniane trzy wcześniej zespoły, no bo tak policzyłbym wygraną z Radomiem, czyli trzy punkty, plus mecz z Nysą, który może pójść dla mnie w każdą stronę, biorąc pod uwagę, że Nysa nawet była w stanie przegrać.
Nie grają z Nysą, grają z Lwowem.
Z Lwowem, sorry, o tym spotkaniu miałem na myśli, to spotkanie miałem na myśli. To spotkanie może tak naprawdę pójść w każdą stronę dla mnie, czyli nie zdziwi mnie trzy punkty dla Skry. No bo Lwów, tak jak też powiedziałeś, to jest ekipa rozchwiana, dlatego z tą Nysą pomyliłem, bo Nysa przegrała chociażby z rezerwami Resowi. Więc to są takie drużyny, które czasem się przytrafia mecz po prostu fatalny i mogą przegrać bez większego postawienia się rywalowi, więc tu jest jakieś 6 punktów powiedzmy do wzięcia z tymi dwoma ekipami, plus jeszcze może uszknięty jakiś punkt z tą ścisłą czołówką, czyli w tym gronie mam na myśli Jastrzębie, Zawiercie i Warszawę, więc tu jest jakieś 7-8 punktów potencjalnie jest Skra w stanie zdobyć według mnie.
Dokładnie, no, nie sądzę, że dzisiaj z Warszawą, więc tutaj znowu będzie mówię status quo, natomiast no to Skra nagle, ja tak już ją trochę skreśliłem, ale skreśliłem ją dlatego, że zakładałem, że czy Zaksa, czy AZS uszczknął jednak więcej punktów w tych ostatnich dwóch kolejkach i to mogłoby Skrę w ogóle wyeliminować. Natomiast zgadzam się, że no wszystko zmierza w kierunku zaciętej rywalizacji na finiszu i takiego rozstrzygnięcia na finiszu i wydaje mi się, że właśnie te karty będą przynajmniej trochę rozgrywać te drużyny z top 3. No i teraz pytanie, w co oni będą grać? Czy oni będą grać w grę pod tytułem chcemy mieć możliwość decydowania, z kim będziemy chcieli grać, więc nie będziemy chcieli jakoś zbyt mocno odskoczyć od którejkolwiek z drużyn? Czy może jednak będą chcieli grać na maksa i po prostu budować się zwycięstwami? Natomiast tak jak mówię, jeżeli ktokolwiek będzie miał problemy zdrowotne, to też nie spodziewam się, żeby trenerzy mieli jakieś skrupuły i przed tym, żeby ich nie wystawiać. I to myślę, że jeszcze wszystko może namieszać. I teraz przechodząc, Filip, do tego wątku, o którym wspominałeś, KGHM Kuprum Lubin 21 punktów, 6 punktów przewagi nad Eneą Czarnymi Radom, 22 punkty KKS-u Katowice, 23 Częstochowy i 23 Suwałk. 12 punktów do zdobycia, więc w teorii Czarni Radom, z uwagi na też w miarę przyzwoity kalendarz, no kto wie, no może mogliby liczyć na punktów 9, 10, grają mecz z Katowicami, wyjazd do Bełchatowa, wyjazd do Lwowa i mecz u siebie z KGHM Kuprum Lubin. Widzisz tutaj jeszcze jakiekolwiek szanse, czy te dwa punkty Kuprum w ostatniej kolejce już zamknęły w twoich oczach temat?
Radom ma względnie łatwy kalendarz, ale ku ich nieszczęściu Lubin też ma względnie, Radom ma względnie łatwy kalendarz i Lubin na ich nieszczęście ma też względnie łatwy kalendarz, dlatego że Szczółówki przed Lubinem jeszcze z Resowia, a oprócz tego Częstochowa, GKS i w ostatniej kolejce właśnie granie z Radomiem, więc jeśli nawet Radom będzie w stanie zapunktować, no to wylosuje się dobry Heinz i Lubin też będzie w stanie jakieś punkty tu dołożyć. To nie będzie raczej tak, że Lubin skończy z dropkiem 21 punktów, więc moim zdaniem Radom się pożegna z Puzdigą. Nawet właśnie pomimo tego, że grają ostatnio trochę lepiej i mają dość sprzyjający kalendarz. Masz wyciszony mikrofon.
Numer 2, więc powinienem, wiesz, do jakiegoś słoiczka. Każdy z nas powinien, tak? Za każdym razem, jak to się dzieje.
Jak ta grybka pod siatką.
Dokładnie, stawiasz pizzę albo chociaż piwo. Bardzo optymistycznie spoglądając, no to 3 punkty z Katowicami, 3 punkty z Kuprum, 6. Tiebreak w Bełchatowie, 7. No tak myślę, że no z 9 punktów to jest dla mnie taki 9-10 może punktów, to jest taki max. A tak jak mówisz, Kuprum gra jeszcze z Katowicami, no nie widzę tego. No mimo wszystko, jeszcze jakby AZS wygrał w poniedziałek za 3 punkty z Kuprum, to wtedy bym powiedział, ok, jest to 19 punktów, 15, bezpośredni mecz, zbliżamy się tak naprawdę na jeden punkcik i może to wystarczy. ale nie, myślę, że to już może być bardzo ciężkie, szczególnie, że tak wspominałeś o tym problemie ze środkowymi. W tym momencie ciężko jest mi sobie wyobrazić Radom, który się utrzymuje, ale no, przynajmniej to, co dał nam nowy trener i właśnie ekipa z Radomia, no to jest możliwość teoretyzowania i gdybania i taka ekscytacja, co się jeszcze wydarzy do końca rundy. No, pierwszym krokiem dla Radomia bardzo istotnym jest wygranie z Katowicami, przy czym tak jak mówię, to nie jest tak, że Radom w tym momencie prezentuje się na tyle dobrze, żeby sobie doliczać punkty z jakimkolwiek rywalem do ligowej tabeli. Z drugiej strony słyszałem gdzieś tam taką tezę, że z pierwszej ligi nie do końca wielu jest chętnych na awans do Plus Ligi do kolejnego sezonu, bo paradoksalnie łatwiej może być wejść z pierwszej ligi w sezonie 24-25 niż utrzymać się w Plus Lidze. Czyli że łatwiej jest po prostu zbudować drużynę na wygranie pierwszej ligi w kolejnym sezonie i po prostu oszczędzić sobie tej ciężkiej rywalizacji, no bo ta rywalizacja będzie ciężka, trzy drużyny spadają i to będzie no, rywalizacja, myślę, na żyletki i nawet jak słyszymy, nie wiem, informacje o tym, jak zbroją się poszczególne drużyny, to no to wszystko wskazuje na to, że nikt nie będzie chciał tego odpuścić łatwo.
A z kolei z drugiej strony, no to nie podejrzewam, że jeśli Radom spadnie, to tam zostaną zgliszcza. Podejrzewam, że Radom od razu ruszy do walki o awans do Plus Ligi, żeby tam do elity wrócić, więc tym samym teoretycznie masz dodatkowego, kolejnego mocnego rywala w przyszłym sezonie pierwszej ligi, który może ci przeszkodzić w awansie właśnie, więc to jest tak nie do końca w jedną stronę, tylko do rozpatrzenia według mnie. Teraz pewnie jest łatwiej awansować, niż będzie awansować za sezon, gdzie będzie jeszcze Radom dodatkowo potencjalnie chętny na powrót do Plus Ligi.
Nie, no dokładnie, dlatego właśnie jest to temat, który muszą sobie odpowiedzieć pewnie władze Będzina, jak tę rywalizację rozstrzygnąć, jak to podjąć, czy zgłosić się też do walki o Plus Ligę. No a z drugiej strony jest pytanie, co w sytuacji, w której nikt jednak z pierwszej ligi nie będzie chciał wystąpić. To czy wtedy Czarni Radom spadają? No nie spadają, zakładam, że wtedy utrzymują się. No ale zobaczymy, czy to się rozstrzygnie przy zielonym stoliczku, czy nie. Co innego w tabeli Plus Ligi, no to tak jak powiedzieliśmy, walka o utrzymanie trwa, natomiast wydaje się już być rozstrzygnięta. Walka o 7-10, walka Ślimaków, Trefl rotuje się z Lublinem miejscami, raz Lublin jest na piątym miejscu, raz Trefl jest na piątym miejscu, Resowia bardzo walczy o to, żeby utrzymać tę pozycję czwartą i przynajmniej mieć jakiś tam atut przewagi, chociaż w sumie w tych playoffach to trudno mówić o atucie przewagi własnego boiska. No i Jastrzębski Węgiel zmierza powolutku do wygrania fazy zasadniczej. Jest to 6 punktów przewagi nad Auronem CMC Wartą Zawiercie. No i jeżeli Projekt Warszawa wygra dzisiejszy mecz zaległy, to będzie to 5 punktów nad Projektem i wydaje mi się, że Jastrzębski Węgiel, jednak nie wiem też jak ty uważasz, Filip, ale oni zmierzają w kierunku wygranej fazy zasadniczej.
Mecz bezpośredni z Auronem CMC Wartą Zawiercie, do tego granie z Daxą, z Crow i z Suwałkami. Jeszcze mając ten bufor zapasu kilku punktów, mają teraz trochę luźniejszy kalendarz, bo odpada im granie w Lidze Mistrzów, czyli dopiero po sezonie Plus Ligi będzie mecz o wygranie Ligi Mistrzów. No to biorąc to wszystko pod uwagę razem, no to myślę, że Jastrzębie dojedzie do końca rundy zasadniczej jako lider właśnie.
I z tego miejsca postawimy kropeczkę. Bardzo, bardzo dziękujemy Wam za dzisiejszego live'a. Cieszymy się zwycięstwem Jastrzębskiego Węgla 3-2, ale co ważniejsze nawet niż to zwycięstwo, to są te dwa sety pierwsze, które wygrali, które premiują ich awansem do finału Ligi Mistrzów. W tym finale Ligi Mistrzów albo Trentino, albo Civitanova Lube. Przekonamy się jutro o godzinie chyba 20:30 startuje ten mecz. Gratulujemy Asseco Resowi Rzeszów, czyli tych gratulacji dużo. Gratulujemy Projektowi Warszawa za wygrany Puchar Challenge, gratulujemy za Puchar CEF. No i z tego miejsca też my byśmy bardzo poprosili, jeżeli doceniacie naszą pracę, jeżeli dobrze Wam słuchało się dzisiejszego live'a, to prosimy o Was o łapkę w górę, no i ewentualnie zostawienie subskrypcji, jeżeli jeszcze tej subskrypcji nie zostawiliście, bo to oczywiście pozwala nam dotrzeć do Was lepiej i dzięki temu też nie przegapicie naszych przyszłych live'ów. Dziękujemy za dzisiaj.
Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć, pewnie słyszymy się po weekendzie.
A patronite.pl/6set to jest strona, na której możecie nas wspierać finansowo i zaraz zobaczycie listę naszych patronów z nazwiska. Jeżeli chcielibyście dołączyć do takiej listy, oczywiście jest to możliwe, po prostu musicie nas wesprzeć finansowo. Zapraszamy do tego bardzo serdecznie. Trzymajcie się.